Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Mimo ekumenicznego postępu w pewnych kwestiach coraz bardziej się oddalamy, powiedział papież starokatolikom. Franciszek spotkał się z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Aktualność nauczania Jana Pawła II Ewangelii Rodziny przypomniał kardynał Barbareo na inauguracji Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. 30 października zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. W tym roku mija 50 lat od promulgowania soborowego dekretu o ekumenizmie. Przypomniał o tym papież, spotykając się z delegacją Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich. Zwrócił uwagę na postępy ekumenizmu.
È stato possibile costruire ponti di intensa reciproca e di cooperazione pratica.
Stało się możliwe budować mosty wzajemnego zrozumienia i praktycznej współpracy. Jeśli z jednej strony cieszymy się za każdym razem, gdy możemy zrobić dalsze kroki ku mocniejszej komunii wiary i życia, to z drugiej smucimy się, uświadamiając sobie nowe nieporozumienia, jakie wyłoniły się między nami z biegiem lat. Kwestie eklezjologiczne i teologiczne, jakie towarzyszyły naszemu podziałowi, są dziś trudniejsze do przezwyciężenia z powodu wzrastających różnic między nami co do tematów dotyczących posługi hierarchicznej i rozeznania moralnego.
Franciszek nie wymienił wprost zaistniałych problemów, ale chodzi zwłaszcza o wprowadzone w niektórych kościołach starokatolickich kapłaństwo kobiet czy błogosławienie związków homoseksualnych. Na prywatnej audiencji Ojciec Święty przyjął przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza. Wydarzenie to związane jest z przewidzianą na 25 listopada wizytą Franciszka w Strasburgu. W rozmowie z Radiem Watykańskim Schulz powiedział, że zapoznał Franciszka ze zróżnicowaniem zarówno narodowościowym, jak światopoglądowym Parlamentu Europejskiego. Zapewnił jednak, że papież cieszy się wielką popularnością wśród wszystkich nurtów politycznych w Europie.
Kiedy ogłosiłem, że papież przyjął zaproszenie i odwiedzi parlament, spotkało się to z powszechnym, jednomyślnym aplauzem od lewicy po prawicę. Jest to zgromadzenie wielonarodowe, wieloreligijne i wielokulturowe, które żyje jednak w czasach, gdy ludzie są zdezorientowani. Myślę, że papież Franciszek jest jednym z tych, którzy wskazują kierunek i to nie tylko katolikom. Dla nas, parlamentarzystów, jest to wyjątkowa okazja móc wysłuchać kogoś, kto jest wielką osobowością naszych czasów, a zarazem człowiekiem, który daje orientację.
Święty Jan Chrzciciel, największy spośród wszystkich ludzi, został zabity, bo mówił Herodowi: nie masz prawa do żony twego brata. Przypomniał o tym kardynał Filip Barbareo z Lyonu na inauguracji roku akademickiego Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla studiów nad małżeństwem i rodziną. Jego wykład inauguracyjny dotyczył Ewangelii Małżeństwa i Rodziny. Pokazał on, że dynamika małżeńska przenika całe Pismo Święte, a nauczanie Chrystusa można, jak proponował święty Jan Paweł II, streścić w dwóch słowach: Ewangelia Rodziny. Metropolita Lyonu nawiązał też do bieżących debat o małżeństwie w społeczeństwie naznaczonym tyranią pożądania, któremu trzeba ulec. Obszernie relacjonował cywilizacyjne zmiany, jakie zaszły w jego ojczyźnie wraz z legalizacją tzw. małżeństw jednopłciowych, ustalaniem oficjalnego kłamstwa. Przypomniał jednak, że wydarzenia te wyprowadziły na ulicę ogromne rzesze Francuzów, którzy nie zgadzają się z tą tyranią. Kardynał Barbareo zauważył ponadto, że również w samym Kościele trzeba przywrócić świadomość świętości małżeństwa. Święty Paweł apeluje, by nie profanowano związku małżeńskiego, a sprofanować można jedynie sanktuarium, powiedział francuski purpurat. Prymas Galii zaapelował również o modlitwę za wstawiennictwem świętych Jana XXIII i Jana Pawła II w intencji trwającego obecnie procesu synodalnego. Podkreślił, że jest to gra o wielką stawkę i że trzeba się modlić o posłuszeństwo Duchowi Świętemu.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. tradycyjnych religiach afrykańskich niezwykle ważna jest wiara w łączność ze zmarłymi, co częściowo przypomina katolicki kult świętych. Równocześnie wiele elementów tych religii jest bardzo odległych od chrześcijaństwa. W programie Joanny Kuczborskiej dowiemy się o wyzwaniach, jakie stoją przed misjonarzami pracującymi na Czarnym Lądzie. Audycję przygotowało Katolickie Radio Podlasie z Siedlec. Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. Zapraszam na nasz magazyn.
Niedawno zakończył się tydzień misyjny. Jeszcze na kanwie tego, co działo się i mamy nadzieję, co zakiełkowało w naszych sercach, ten entuzjazm i radość, do której w orędziu na niedzielę misyjną nawoływał papież Franciszek. Chcemy o misjach porozmawiać. W studiu miły gość, sekretarz Komisji Episkopatu Polski do spraw misji, werbista, ojciec Kazimierz Szymczycha. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Witam serdecznie.
Mam wrażenie, że zmieniło się podejście do mentalnej sytuacji ludzi, do których misjonarz jedzie, do tych wierzeń, do kultury, w której wyrośli. Jakie teraz jest stanowisko misjonarzy?
Myślę, że się cudownie zmieniło i w sensie pozytywnym. Misjonarz jedzie, by uszanować wartości kulturowe, religijne, wartości ludzi, których spotyka. One są bardzo często bardzo bliskie chrześcijaństwu. One są czasem nawet już z konotacją chrześcijaństwa. I to misjonarz musi uszanować, musi wziąć to pod uwagę. Co więcej, musi dialogować z tymi wartościami, zobaczyć, co zostało ewentualnie do odrzucenia, żeby ta ich wartość była już prawdziwie chrześcijańska. No są elementy cudowne, na przykład sama świadomość śmierci. W Afryce człowiek umiera, to on nie odchodzi, on jest obecny. Jego dusza jest obecna wśród żyjących. On poszedł do wioski zmarłych, ale jego obecność duchowa jest ciągle wśród żyjących. Jest to piękne, że ta świadomość relacji, kontaktu z osobą, która odeszła, jest tak bardzo żywa, bardzo aktywna. Zostaje, jak mówiłem w tym dialogu, proces czy sprawa przyczyny śmierci. Niestety jest ona bardzo jeszcze pogańska, ponieważ szuka się przyczyny śmierci. Znaczy nie umiera ktoś w Afryce, że jest chory, że jest w podeszłym wieku, że zdarzył się wypadek. Ktoś go uśmierca. Konkretna osoba. Imię, nazwisko musi być znane tej osoby, która uśmierciła daną osobę. Najczęściej są to osoby z rodziny, ktoś bardzo bliski, jakieś niesnaski, nieporozumienia spowodowały, że ktoś poczuł się urażony, czy po prostu uśmiercony przez któregoś członka
z rodziny. Ale nie w sensie fizycznym zabójstwa.
Nie, tylko w sensie psychicznym. I to jest właśnie najgorsze, że po prostu te osoby, szukając przyczyny, zastraszają te osoby, które są posądzane. I tutaj wychodzi ta sprawa wielkości szamaństwa, wróżby. To jest właśnie ten problem, że w Afryce pierwszy raz, będąc w Afryce 25 lat, zrozumiałem, że można, droga pani redaktor, drodzy słuchacze, umrzeć ze strachu. Oni zastraszą człowieka. Na tym działa właśnie ten szamanizm, wróżbiarstwo, po prostu zastraszenie ludzi. I to jest jeszcze bardzo jakieś krzewione w Afryce. To powoduje, że to wejście chrześcijaństwa jeszcze ma te swoje przeszkody, które trzeba wziąć pod uwagę. Chociaż mówię, chrześcijaństwo jest wielką religią dialogu, taką pedagogią dialogu, jak to Jezus czynił. Jeśli chcesz, pójdź za mną. Jeśli chcesz, sprzedaj, co masz. Myślę, że współczesny misjonarz, to jest piękny, proponuje Ewangelię. Nawet może mało o niej mówi słowem, ale świadczy o niej. Ja dochodziłem do wiosek 300 kilometrów pieszo, gdzie ludzie nie słyszeli o Jezusie, o Ewangelii. Ale ten stały, regularny pobyt, wizyty, dwa razy w roku przybywałem. I takie pytania, skąd przybywasz? A stąd, z ojczyzny, jaką jest Polska? A w co wierzysz? No właśnie, mamy Biblię, to pokaż ją, przynieś ją. I tak było takie proponowanie, po prostu zachęcanie do tego, że ja posiadam te wartości, które są we mnie, ale mam swoje źródło, jaką jest Biblia. I dopiero po tym dialogu, po iluś latach, szukanie osoby, która umie czytać Biblię, katechezę prowadzić. Pierwszą Eucharystię odprawiałem po 5-6 latach. Dopiero takie było wprowadzanie. Ludzki dialog powodował, że można było kiedyś po formacji, po obecności wieloletniej, tych wizytach powiedzieć, że możemy zacząć sprawować Eucharystię. O Chrystusie po prostu bardziej się dowiadywać. Ważne jest zaznaczenie też sprawy bardzo istotnej, że w Afryce nie ma ateistów. Afrykanin wierzy w Boga. Wierzy w istotę najwyższą. Różne imiona przydaje temu Bogu, ale Bóg najwyższy, istota najwyższa jest w sercu, jest w mentalności, jest w wartości Afrykanina. I to jest piękne. Afrykanin słyszący, że nie ma Boga, on się normalnie roześmieje. Bóg istnieje. On jest jeszcze niepojmowany w ramach Trójcy Świętej, ale on jest Stwórca Najwyższy, Pan Wszechświata, Stwórca lasu, rzeki, dający pożywienie, no bo w lesie człowiek z Afryki znajduje wszystko. Także jest to cudowna baza pod ewangelizację, że nie ma ateistów. Afrykanin jest człowiekiem wierzącym.
Myślę, że Europejczykom trudniej przychodzi taka postawa wdzięczności i zależności, że dziękujemy za to, co mamy od
Boga. Afrykanin dziękuje za to, że stworzył świat, że jest piękne, że jest słońce, że on ma rzekę, że on ma ryby w tej rzece, że on ma zwierzyny jeszcze w lesie. I to jest piękne, że on jest wdzięczny Panu Bogu za to, tej istocie najwyższej. Ta podstawa wiary w istotę najwyższą jest tak bardzo aktywna, bardzo żywa w życiu Afrykanina.
Spotykamy się tak właśnie między tygodniem misyjnym, który już za nami, a listopadowymi świętami, które dopiero przed nami. Uroczystość Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Zatem pozostajmy jeszcze w tym klimacie. Wspominał ojciec, że tam pojmowanie osoby zmarłej jest inne, też tak jakby bardziej naturalne niż w zachodniej czy środkowej Europie, że ta dusza zmarłego jest z nimi. Ja słyszałam o takiej praktyce, że chowa się osoby zmarłe bardzo blisko siebie, nie tak jak u nas na wydzielonych cmentarzach, gdzieś z dala od zabudowań.
Dokładnie. Wiadomo, zależy od ludu konkretnego, te sprawy kultu osób zmarłych są bardzo różne. Nawet w moim kraju, w Kongu, dawny Zair, jest tyle ludów, że każdy w sumie prawie inaczej te sprawy pojmuje, czy inaczej sobie je w swojej rzeczywistości jakoś ustawia. Są, panie dobrze wspomina, u nas ludy, które mają cmentarze, tak to nazwijmy, na swojej posesji, na swoim podwórku są chowani zmarli. I to jest ta właśnie łączność, o której wspominałem. Jest to świętych obcowanie nasze. Bardzo mile widziane, Jan Paweł II papież zauważył to cudownie, że pojęcie wiary w zmartwychwstanie, w obecność istoty zmarłej ma taką konotację obcowania świętych w porównaniu do chrześcijaństwa. Jest to piękne, jest to życie tym obcowaniem świętych, tymi relacjami Kościoła, który żyje i to Kościoła, który jest już po drugiej stronie życia i to naprawdę Afrykanie przeżywają, wiedząc, że umarły jest ciągle obecny pośród nich. Są to naprawdę piękne relacje i te cmentarze czy groby wokół domów są bardzo taką sprawą istotną i podkreślają tę jedność prawie fizyczną, no bo to jest bardzo blisko domu. Są też jeszcze strony czy ludy, które mają cmentarze może mniej używane czy mniej zadbane, ale jest też druga konotacja, na przykład gdy jakieś niebezpieczeństwo, przychodzi wojna, to chętnie sprzątają cmentarze, żeby mieć dobre stosunki ze zmarłymi, bo oni mogą nam pomóc. Także ta relacja ciągle jest aktualna.
A w drugą stronę, czy w ich kulturze jest takie nastawienie, aby modlić się za zmarłych o to życie wieczne?
Powiem, że tak jak w chrześcijaństwie, że są to tacy domowi święci. Oni ich wspominają bardzo chętnie. Kult zmarłych, kult przodków jest bardzo, bardzo ważny. Warto zaznaczyć, że przodkiem nie może być byle kto. To musi być człowiek, który żył dobrze, umarł śmiercią naturalną, miał dobre relacje społeczne, religijne, rodzinne. Taki wchodzi w poczet przodków, dobrych przodków. I on jest takim właśnie pośrednikiem między Bogiem, tym dalekim, nieosiągalnym stwórcą, a człowiekiem. On jest takim jak gdyby aniołem, stróżem czy archaniołem, który powoduje relacje człowieka żyjącego na ziemi właśnie z tym dalekim Bogiem, istotą najwyższą w niebie. Dlatego ten kult przodków jest bardzo znany w Afryce, jest bardzo rozwijany i jest naprawdę takim elementem życia duchowego bardzo ważnym. Dlatego Afrykanie bardzo dbają i wiedzą, kto był dobrym przodkiem i kogo warto prosić, żeby to wstawiennictwo tego przodka było również aktualne. Są też już święci, błogosławieni w księgach Kościoła. Mamy Anuaritę w naszym Kongu, Bakandża, to są święci naszych czasów, ale ta jedno świętych obcowania i tych, którzy odeszli, jest również taką namiastką świętości, że oni są dla nas przykładem, bo dobrze żyli, dobrze umarli, byli naprawdę dobrymi ludźmi i teraz mogą właśnie być tymi pośrednikami między Bogiem a ludźmi. Jest to piękna tradycja, taką trzeba nazwać, no i wartość religijna, wartość kulturowa tych ludzi.
Ci błogosławieni, których ojciec wymienił, myślę, że w większości są nieznani. Może Bahitę większość tak kojarzyłaby. Natomiast zastanawiam się, czy tam ci święci, którzy, no powiedziałabym tutaj u nas są bardzo popularni i lubiani, święty Franciszek, ojciec Pio, święta Teresa, Beretta Molla. Czy tam są znani?
Są znani w kościołach. Powiem szczerze, w tych miejscach, gdzie już chrześcijaństwo zapuściło bardziej swoje korzenie, szczególnie w dużych centrach, gdzie są duże kościoły, katedry, w centrach diecezji, na pewno, gdzie to chrześcijaństwo jest już bardziej rozwinięte. Musimy zaznaczyć, że w mojej Afryce chrześcijaństwo ma ponad 100 lat, około 130 lat. Są tereny, gdzie jest nawet mniej niż 100 lat. Stąd to jest takie ciągłe dojrzewanie tego chrześcijaństwa. To jest ciągły proces tego rozwoju. Oni żyją taką jeszcze syntezą ich religijności, ich wierzeń w odniesieniu do tego, co proponuje im chrześcijaństwo. Także oni będą ciągle właśnie takimi poszukującymi tej właściwej drogi. I to na pewno potrwa. To jest proces wieloletni. Czasem powiem kulturowo, moi ludzie w mojej Afryce, w moich lasach, to byli jeszcze w średniowieczu. To jest jeszcze kilka wieków rozwoju tej kultury, cywilizacji, chociaż na szczęście Ewangelia zapuszcza swoje korzenie i ona na pewno w tym procesie rozwoju ma swój ważny wkład. I stąd cieszymy się, że Jezus proponowany w naszej ewangelizacji jest tym, który toruje sobie drogę i jakoś ten dialog z człowiekiem w Afryce jest bardzo widoczny. No my proponujemy Jezusa. Mówiłem, Pana Boga już mają, wierzą w Pana Boga, a teraz pojęcie trzech osób Trójcy Świętej będzie takim stałym procesem, który misjonarz musi zrobić, zauważyć. Proponujemy na przykład, próbuje się mentalność, filozofii Afrykanów prowadzić Jezusa jako na przykład dobrego przodka, jako starszego brata. Są to obrazy, które przemawiają do Afrykanina, bo starszy brat to jest ten, który opiekuje się rodziną, po śmierci rodziców jest ważny, jest pierwszy, decyduje. Podobnie i dobry przodek, pośredniczy. Także szuka się elementów w tej chrystologii afrykańskiej, żeby obrazy w stylu Afryki przemawiały dla nich. I stąd to jest wyzwanie misjonarza. Musi najpierw poznać kulturę, w nią jakoś wchłonąć, nasycić się nią. Ewangelizacja to takie kroczenie wspólną drogą. Wszyscy idziemy tą samą drogą. Wszyscy ludzie, cała ludzkość idzie wspólną drogą. Mamy światło Ewangelii, mamy moce Ducha Świętego i teraz patrzymy, co jest zgodne z tą nauką Ewangelii, a co jest właśnie niezgodne, co jest kompatybilne, a co nie jest kompatybilne. I wtedy te elementy niezgodne zostawia się obok drogi. I ta droga się oczyszcza, idą ludzie właśnie tacy oświeceni Ewangelią, oświeceni właśnie Bożymi darami. Taki proces ewangelizacji będzie trwał do końca. I to jest taki chyba bardzo misyjny obraz tego, co czyni obecny misjonarz, który przyjeżdża i zaczyna od takiego raczkowania, powiem, oczywiście poznanie języka jest pierwsze, ale zaczyna przede wszystkim od takiego poznawania, jakie wartości posiada ten człowiek, a ma na pewno cudowne, wielkie i bardzo często religijne.
Natomiast my co chwila przypominamy sobie to przynaglenie Chrystusa, by głosić Ewangelię aż po krańce ziemi. I myślę, że współcześni chrześcijanie już nie mają wątpliwości, że wszyscy na miarę naszych możliwości jesteśmy nie tylko zaproszeni, ale wręcz zobligowani do głoszenia Ewangelii. Polecamy Państwa modlitwom, ofiarom, misyjne sprawy, nie tylko w tygodniu misyjnym, ale w ogóle w życiu wiarą.
Misje stają się zarówno w Afryce, na kontynentach misyjnych, jak również w Polsce sprawą taką bardzo osobową. Czyli nie jest też często sprawa terenów, ale bardziej osobowo się misjonuje. I to jest też nasze zadanie w naszym środowisku. Możemy również właśnie przez relacje osobowe, świadectwo naszego życia, również to misjonowanie uczyni takie bardzo bliskie. Bliskie nam, bliskie człowiekowi, który z nami żyje. I przez to również misjonarze tym osobom tam pracującym w taki sposób podobny przekazują tam Ewangelię. Tak bardzo osobowo. I to wtedy jest się bliżej człowieka, właśnie proponując mu Jezusa.
Ojciec jest niezwykle otwartą osobą, pełną entuzjazmu i radości. I wyobrażam sobie, jak można zarazić tych, do których ojciec został posłany. Ale myślę, że to też dla nas wzór, abyśmy w tych naszych misyjnych drogach, wśród ludzi, których spotykamy tutaj, gdzie żyjemy, też właśnie taką postawą otwartości, radości, entuzjazmu, do której namawia papież Franciszek w orędziu na Dzień Misyjny, zarażali. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był ojciec Kazimierz Szymczycha, werbista, sekretarz Komisji Episkopatu Polski do spraw misji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, Bóg zapłaci.
Wysłuchaliśmy audycję Joanny Kuczborskiej o pracy misjonarzy w Afryce, przygotowaną przez Katolickie Radio Podlasie Siedlec. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.